Kim jesteś? Co o sobie mówisz? Takie było pytanie adresowane do Jana Chrzciciela, a dzisiaj do nas. Kim jesteś? Co o sobie mówisz? Co o sobie myślisz? Jak siebie widzisz? Jaki obraz siebie masz? To są te pytania, które wynikają z dzisiejszej Ewangelii dla każdego z nas. Kiedy Jan się pojawił, jego życie było wprost niewiarygodne. Wszyscy snuli domysły, czy przypadkiem nie jest Mesjaszem, ponieważ radykalizm jego życia, jego surowość, jego prawomyślność sprawiały wrażenie, jakby to był Mesjasz. Czyli jakby dodawano mu wielkość. Norwid kiedyś napisał takie zdanie, że świat albo klnie, albo bałwochwali. Czyli nie docenia lub przecenia. I tak niestety jest, że jednych nie doceniamy. Mówimy nic szczególnego. A innych przeceniamy. Mówimy, to jest ktoś. Prawdopodobnie się mylimy. I w jednym, i w drugim przypadku. Świat klnie, albo Bóg chwali. I w tym świecie, który klnie i Bóg chwali, trzeba zachować równowagę. I widzieć siebie takim, jakim się jest. A żeby to zobaczyć, trzeba posługiwać się Słowem Bożym. To jest dokładniejsze niż najdokładniejszy tomograf. Jakikolwiek skaner, który nas przenika. Słowo Boże jest zdolne osądzić myśli i pragnienia serca. A serce ludzkie, mówi psalmista, jest jak przepaść. Otchłań. Kto je pozna? I jak je poznać? Czym? No właśnie, musimy zawsze mierzyć się z tym Słowem. I ono nam powie. Zawsze mówi nam prawdę. Czy ta prawda jest ciekawa, czy nieciekawa, szczególna, czy nieszczególna? Czy jest bardzo radosna dla nas, czy przykra? Mówi prawdę. Nigdy nas nie oszukuje. Dlatego Jan, jako człowiek prawdy, jako prorok rzeczywisty, choć uznawał się za głos bez określania żadnego, bez uszczegółowienia, nie mógł oszukać ludzi, nie mógł ich zwodzić, nie chciał. Mówi, nie jestem Mesjaszem, nie jestem Eliaszem, czyli tym największym z proroków Starego Przymierza. Myślał o sobie i mówił bardzo skromnie. No właśnie, myśleć i mówić o sobie powściągliwie, skromnie. Nie powiedzieć nic za dużo. Widzieć siebie prawdziwym. Zwłaszcza, kiedy pytają faryzeusze. Z faryzeuszami jest zawsze problem. Tak było w Ewangelii, tak jest dzisiaj. Pytania faryzejskie są przewrotne. Są podstępne. Tam jest jakieś drugie dno zawsze. Dlatego relacje z faryzeuszami się nigdy nie udają. I czy to jest faryzeusz w sutannie, czy w garniturze, czy w małżeństwie, czy gdziekolwiek, relacje z faryzeuszem nigdy się nie udają, bo nie są prawdziwe. Bo jest jakiś fałsz, jakiś rodzaj zakłamania. Jest coś pozornego. No i oni pytali się, kim jest Jan, ale czy interesowała ich odpowiedź? Ja czasem na katechezie mam takie pytania od moich uczniów. I też są tacy mali faryzeusze, niekiedy. Bo pytają, ale już odpowiedź ich nie interesuje. A zwłaszcza, kiedy nie jest po ich myśli. Już nie chcą tego słuchać. I bywa, że dziennikarz pyta polityka, też jako faryzeusz pyta. I już go odpowiedź nie interesuje. W wielu sytuacjach tak jest, że ktoś zadaje pytania, ale nie szuka odpowiedzi. Chce na przykład wprowadzić kogoś do kłopotania, zaszachować kogoś, przygwoździć, nie wiem, żeby poczuł się przeatakowany na przykład. To są metody faryzejskie. Dlatego też Jezus nie dokonał żadnego cudu na faryzeuszach. Poza nawróceniem Szawła z Tarsu i może poza przypadkiem Nikodema, z którym Jezus rozmawiał, to zasadniczo wszystkie inne rozmowy z faryzeuszami były nieudane. Nie otworzyli się na wiarę Jezusa. Nie uwierzyli Jego znakom, choć widzieli. Mówi święty Jan dzisiaj, kto jest kłamcą największym, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem. Ktokolwiek kwestionuje w jakikolwiek sposób Jezusa Chrystusa, jest kłamcą. A nawet Jan mówi, że jest antychrystem, przeciwnym, jest przeciwnikiem obłudnym, który jakby paroduje Jezusa. Dlatego mamy strzec się tego kłamstwa i ojca kłamstwa. Demon jest ojcem kłamstwa. To jest jego dzieło w naszym życiu. Jeżeli nie uznajemy istnienia demona, będziemy demonizować ludzi. No bo zło jest ewidentne. A jak jest zło, to zawsze będziemy pytać o przyczynę tego zła. Nie uznając istnienia ojca zła, ojca kłamstwa, będziemy uważać, że to jest wina ludzi. Dlatego Jezus przychodzi, aby nas wyprowadzić z ciemności. Aby nas wprowadzić w świat prawdy, bo prawda rzeczywiście wyzwala. Tak jak światło orientuje człowieka, ciemność dezorientuje, a światło się orientuje. Jezus przyszedł w nocy, w ciemności, aby stać się światłem dla nas. Czyli w ten sposób Bóg mówi, że nie ma takiego mroku, takiej ciemności, której Bóg nie byłby w stanie rozproszyć. Nie ma takiej ciemności. Ani wokół nas, ani w nas nie ma takiej ciemności, której Bóg nie byłby w stanie rozproszyć, rozświetlić. Potrzeba tylko odważyć się, żeby to światło weszło. I wtedy robi swoje. Wtedy ono działa. Ale najpierw musimy pozwolić. mówi Jan o namaszczeniu, które otrzymaliśmy od Jezusa. Faktycznie we Chrzcie Świętym byliśmy namaszczeni. To było pierwsze nasze namaszczenie świętym olejem i Duchem Świętym. Potem wróciliśmy do tego namaszczenia w chwili bierzmowania. I to jest bardzo ważne. Potem będzie ostatnie namaszczenie, kiedy będziemy odchodzić z tego świata, o ile zdążymy to namaszczenie przyjąć. I zawsze jest to namaszczenie Duchem Świętym. To jest bardzo ważne uświadomić sobie, że Bóg namaszcza nas Duchem Świętym, a znakiem tego namaszczenia zawsze jest święty olej. Jesteśmy naznaczeni też prawdą, której słuchamy, bo słuchamy Słowa Bożego. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem, mówi Jan. I dlatego mówi, trwajcie w Nim. Trwajmy przy Słowie. Święty Paweł napisze, Święty Piotr napisze w jednym ze swoich listów, że mamy trwać przy świetle jak przy lampie, aż dzień zaświta. Czyli metaforą ludzkiej wędrówki jest przejście przez mrok. I mamy opatrywać lampę naszego życia, jak mądra panna, aby to światło nas prowadziło. Aż dzień zaświta, czyli pełnia światła. Tak ważne jest słuchanie Słowa Bożego, bo ze słuchania rodzi się wiara, a wiara daje życie wieczne człowiekowi. Bo nie wierzymy po to, żeby wierzyć. Wierzymy dla zupełnie ważniejszej sprawy, żeby osiągnąć życie wieczne. Nie jesteśmy przecież tutaj, żeby tylko żyć i przeżyć kilkadziesiąt lat i umrzeć. Nie. Żyjemy dla o wiele ważniejszych spraw. A Słowo Boże ma nam tylko pomóc. Odkryć, że są ważniejsze rzeczy. Życie wieczne.